Pierwsze strony gazet.
Pierwsze strony gazet Tajpej, Ryszard Zalski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Dzisiaj nawiążę do sprawy, o którą zagaiło mnie tydzień temu Studio Londyn. Wtedy nie byłem na bieżąco, nie wiedziałem o tym, ale chcę dzisiaj porozmawiać właśnie o tym, co się wydarzyło przed chińskim konsulatem w Manchesterze tydzień temu. Mianowicie na początku 20 zjazdu KPH, pierwszego dnia zjazdu KPH, Hongkończycy, którzy uciekli z Hongkongu do Wielkiej Brytanii, protestowali przed tym konsulatem. Mieli tam rozwieszone banery, które krytykowały i partię, i Xi Jinpinga. I co ciekawe, sam konsul i personel konsulatu wyszli na zewnątrz i nie sprzeciwili się tak bardzo tym banerom, które krytykowały partię, natomiast uratowali taki kolaż, który przedstawił Xi Jinpinga bodajże jako króla. Tak ośmieszał go. No i zaczęli go wnosić do środka przez bramę. Doszło wtedy do... A w tym momencie... Sam konsul przekopał i przewracał te banery i plakaty. Pracownicy w ochraniaczach ratowali ten, który przedstawiał negatywnie Xi Jinpinga. Doszło do bójki i przepichanki przed bramą i w tym momencie z wewnątrz nabiegli pracownicy konsulatu, wciągnęli jednego z protestujących do środka, zaczęli go tam kopać i bić, a konsul się temu przyglądał. Zero reakcji. Na zewnątrz stała policja, no, która nie bardzo chyba mogła wejść na teren konsulatu, natomiast w pewnym momencie to już zaszło tak daleko, że weszli, wyciągnęli tego człowieka, tego Hongkończyka. No i teraz komentarze pojawiły się w sieci takie, że prawdopodobnie uratowali mu życie, bo kto wie, gdyby go wciągnął personel do konsulatu, to czy w ogóle by stamtąd kiedykolwiek wyszedł. I teraz ciekawa jest reakcja konsula, bo został poproszony przez miejscowego dziennikarza Manchesterza o wywiad. I powiedział, że jak najbardziej miał rację, że dobrze, że go ciągnął tego Hongkończyka za włosy, bo on obraził jego kraj, obraził jego przywódcę. Reakcja MSZ-u chińskiego była taka sama. Mianowicie powiedzieli, że odniesie się z pretensjami do władz brytyjskich, dlaczego do tego dopuścili, jak to można, i że ich personel chiński odniósł obrażenia w trakcie tego, jak bili tego Hongkończyka. Co ciekawe, tutaj myślę, że w tej sytuacji władze chińskie strzeliły sobie trochę w stopę, bo ci Hongkończycy, którzy wyjechali za granicę z Hongkongu, nie tylko organizują protesty, ale chodzą na przykład po Manchesterze, rozmawiają z przechodniami, wręczają im materiały, informują ich o zbrodniach chińskich władz i pytają na przykład, czy wiedzą, gdzie zostały wpłacone ich fundusze emerytalne, gdzie zostały zainwestowane i jeśli w Chinach, to proszę, żeby się tym zainteresować, bo nie jest to dobra inwestycja. Także tak naprawdę myślę, że kłopoty chińskich władz dopiero się zaczną, bo wyemigrowała bardzo inteligentna, przedsiębiorcza i bogata część społeczeństwa Hongkongu. I teraz mam właśnie pytanie tutaj do Studia Londyn. Jak na to wszystko reagują władze, policja manchesterska i władze już w Londynie? Bo z tego, co ja widziałem, to zarzuca im się opieszałość i przesuwanie sprawy na przyszłość. Także tutaj właśnie pytanie do Studia Londyn, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?
I zobaczymy.
Dzień dobry. Witamy serdecznie. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Witamy Krzysztofie, witamy Ryszardzie i wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No właśnie, po pierwsze, to całe to wydarzenie odbiło się bardzo szerokim echem wśród mediów, wśród społeczeństwa, które było oburzone przede wszystkim zachowaniem pracowników konsulatu i samego konsula, ponieważ ten protest był bardzo pokojowy. To nie było nic związane z agresją. Po prostu grupa osób z Hongkongu przyszła na miejsce, żeby zaprotestować, żeby pokazać światu, pokazać Wielkiej Brytanii, że oni nie zgadzają się z polityką Chin. Natomiast dalej już tylko była eskalacja konfliktu. Policja początkowo nie chciała za bardzo mieszać się w to wszystko. Ochraniała tę manifestację. Natomiast kiedy protestujący zostali wciągnięci na teren konsulatu, to tutaj już policja była po prostu bezradna, ponieważ to już jest wiadomo, należy do konsulat czy ambasada należy do danego państwa i oni już jakby nie mogli w żaden sposób reagować.
Tak, tutaj w Londynie również pod ambasadą Chin, która znajduje się dokładnie obok polskiej ambasady, również bardzo często odbywają się protesty. Najczęściej odbywają się po drugiej stronie ulicy, ponieważ jest to dwupasmowa droga i na samym chodniku przed ambasadą nie za bardzo da się protestować, więc najczęściej właśnie banery protesterów są rozstawione właśnie po drugiej stronie. Tam nie ma możliwości, żeby ambasada chińska w jakikolwiek sposób reagowała, zwłaszcza, że Na dobrą sprawę ta ambasada jest również w pewien sposób chroniona przez policję brytyjską, przez Metropolitan Police. Bardzo często właśnie policjanci tam stoją i przyglądają się, tak jakby zostali specjalnie delegowani do tego, żeby ochraniać ambasadę chińską.
Natomiast tak jak powiedział redaktor Ryszard Zalski, to, że tutaj jest bardzo duża diaspora bardzo wysoko wykształconych, inteligentnych ludzi z Hongkongu, sprawia, że właśnie oni mają dość duże siły przebicia, jeżeli chodzi o świadomość społeczną. I w pewien sposób właśnie konsulat Chin strzelił sobie w stopę, ponieważ zrobiło się o tym głośno, ludzie zaczęli o tym mówić i to stało, doszło jakby ponownie do świadomości Brytyjczyków, ale nie tylko Brytyjczyków, bo przecież to jest bardzo multikulturowe środowisko, że ten problem istnieje.
No nie zapominajmy, że Brytyjczycy nadal bardzo są związani właśnie z Hongkongiem. Dla wielu Brytyjczyków to było najgłupsze rozwiązanie, żeby oddać Chińczykom Hongkong, ponieważ do dzisiaj uważają, że to był po prostu błąd. Nie oddaje się, nie morduje się gęsi znoszącej złote jajka, a dobrze wiemy, że Hongkong to przede wszystkim centrum finansowe. Nie wiemy do dzisiaj, co Brytyjczykom strzeliło, że faktycznie oddali Chińczykom taki piękny kawałek gruntu, ale zwłaszcza, że Brytyjczycy uwielbiają trzymać swoje ręce w różnych dziwnych miejscach. Pamiętamy właśnie chociażby historię Gibraltaru, czy ich miejsce na południu Ameryki Południowej, czy właśnie chociażby na Karaibach. Oni cały czas starają się tam swoje macki zapuszczać.
Aleks, Izo i Ryszardzie, to teraz przejdźmy od szczegółu do ogółu, do tego, co najważniejsze. Skończył się zjazd Komunistycznej Partii Chin. Prezydent Chin i szef Partii Komunistycznej z tego zjazdu wyszedł wzmocniony i wygląda na to, że Chińczycy mają apetyt na to, żeby nie tylko w Hongkongu być, ale też być obecnym w innych częściach świata, a przede wszystkim zmienić na globalnej mapie sytuację i położenie Chin. Krótki komentarz, Ryszard Zalski.
Tak, zgadza się. Ja o tym miałem zresztą w studiu Taipei tydzień temu i podkreślę to, bo dalej będę tam, jakby jest to według mnie tak samo, że Xi Jinping ma absolutną, totalną władzę w tej chwili. Ci wybrani do władzy to są absolutnie jego ludzie. Nieważne, czy są zasłużeni, znaczy niezależnie, czy się zasłużyli, czy byli efektywni, czy nie. Ważne, że są lojalni. I ewidentnie widać po tym, jak scedował władzę w swoich rękach. I właśnie ta agresywna polityka wewnątrz kraju wobec społeczeństwa, nazywana ogólnie covidową, ale można to też traktować jako przygotowanie do wojny, no bo tworzenie centrów, internowanie ludzi, czysto siłowa polityka. I także jak widzimy właśnie tutaj na przykład w Manchesterze za granicą, to wszystko jest bardzo agresywna, odgórna polityka. I myślę, że tego będzie więcej. I takim właśnie przykładem tego wewnątrz Chin no była sytuacja, kiedy wyprowadzono poprzednika Xi, czyli Hu Jintao, w dosyć niewyjaśnionych okolicznościach z obrad. No ja jestem zdania, że nie będę się tu rozwodził i tego dowodził, ale jestem zdania, że to było ewidentnie tak zwany power move, czyli po prostu poniżenie go, pokazanie swojej władzy. Myślę, że tego będzie więcej. Dodam jeszcze ostatnie zdanie, że dzisiaj w studio Taipei będziemy mówić o odwrotnym przykładzie, czyli o kraju azjatyckim, który sobie bardzo dobrze radzi z soft power i który nie tylko buduje swój wizerunek na świecie, ale także zarabia na tym dziesiątki miliardów dolarów. To tyle wprowadzenia do studia Taipei.
Studio Taipei po godzinie 9, a my z Tajwanu przenosimy się do Londynu i Zosmorala. Aleks Sławiński i rezygnacja Borysa Johnsona. Nie będzie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii.
No tak, tak. Wszyscy się zastanawiali właśnie, czy Boris Johnson powróci do polityki, do tej wielkiej polityki, ponieważ kiedy żegnał się ze swoim stanowiskiem, rzucił hasta la vista, baby, co oznaczało dla wielu osób to, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Pamiętamy, że Boris Johnson teraz, kiedy dowiedział się o tym całym zamieszaniu z Liz Truss, natychmiast przerwał swoje wakacje z rodziną na Dominikanie i wrócił tutaj do Wielkiej Brytanii. Wszystkim wydawało się w związku z tym, że dogadał się w jakiś sposób z Rysim Sunakiem. I jednak Rysi Sunak ustąpi z tego wyścigu. Tymczasem po niemal 11-godzinnej rozmowie między oba panami, nagle do opinii publicznej dotarła wiadomość, że Boris Johnson daje tutaj fory Rysiemu Sunakowi i sam się wycofuje. Rishi Sunak jest niewątpliwie faworytem w tym wyścigu. Powiedział Borisowi Johnsonowi oficjalnie już tutaj, że ogromnie dziękuję za to, co Boris Johnson zrobił tutaj dla Wielkiej Brytanii podczas pandemii, podczas COVID-u, ale też przede wszystkim za to, co robi dla NATO i co robi dla Ukrainy. I tutaj też jest jasny sygnał, że Rishi Sunak będzie kontynuował politykę Borisa Johnsona w tej kwestii.
Tak, wygląda na to, że faktycznie nie tylko bukmacherzy stawiają w tym momencie na Rishiego Sunaka, ale i większość samych konserwatystów, chociaż i on sam, jak pamiętamy, ma zagorzałych przeciwników. Wiele osób chętnie by widziało Penny Mondrian na stanowisku premiera. Jak wiemy, jest ona dosyć konkretną osobą. Bardzo mocno różni się od Liz Truss, jednakże faktycznie same statystyki dużo mówią, że dzisiejsze głosowania jednak wybiorą Rysiego Sunaka. My mamy taką dosyć dziwną sytuację, ponieważ z jednej strony Boris Johnson ma wielką szansę, żeby ponownie wrócić na stanowisko premiera, z drugiej strony na razie to jeszcze odpycha. To, że powiedział dzisiaj, że nie będzie startował, nie znaczy, że nie zrobi tego chociażby za kilka miesięcy lub już po kolejnych wyborach.
Tymczasem konkurencyjna opozycyjna Partia Pracy znowu stawia na wezwanie do wyborów powszechnych. Uważa, że te wybory powinny być wcześniejsze. Oczywiście to jest bardzo silna w tej chwili partia. Patrząc na to rysów, to Partia Pracy faktycznie we wszystkich sondażach prowadzi. Dlatego tak ogromnie zależy im na tym, żeby jednak te wcześniejsze wybory przeprowadzić. Zaufanie społeczne do konserwatystów cały czas maleje. No i faktycznie, czy Rishi Sunak wyniesie, tak jak w 2019 roku Boris Johnson, to rysów w tej chwili w górę? Nie wiadomo, cały czas patrzymy na to. Boris Johnson miał w 2019 roku trochę łatwiejszą sytuację. Wiele osób, spora część społeczeństwa pragnęła wtedy Brexitu i między innymi na tym Boris Johnson właśnie potrafił wyciągnąć to rysów w górę. Rishi Sunak ma oczywiście ogromnie trudną sytuację w tej chwili ze względów gospodarczych, ze względów właśnie na wojnę w Ukrainie, ze względu na to, że jest spora grupa społeczeństwa po prostu niezadowolona z polityki, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o budżet. Pamiętamy, że mini budżet to była jedna z tych rzeczy, które zatopiła Liz Truss. Rishi Sunak bardziej orientuje się, jeżeli można tak powiedzieć, w finansach. Jest osobą, która z tego wyrosła. Natomiast czy da radę przekonać społeczeństwo, że rząd zrobi wszystko, żeby jednak Brytyjczykom albo obywatelom tutaj w Zjednoczonym Królestwie żyło się lepiej? Zobaczymy.
No tak, Iza wspomniała o bardzo ważnej rzeczy. Rishi Sunak był wcześniej ministrem finansów, czyli kanclerzem skarbu. W finansach znakomicie się orientuje, zwłaszcza, że i tych finansów ma bardzo wiele, jest chyba najbogatszym deputowanym w Wielkiej Brytanii, ale właśnie również jego stosunek do gospodarki jest zupełnie inny niż Liz Truss. Pamiętamy poprzednie przepychanki, kiedy wybierano poprzedniego premiera i wtedy wygrała Liz Truss. Rishi Sunak stawiał kompletnie inne tezy i proponował zupełnie inne rozwiązania. Więc być może te rozwiązania, które Liz Truss po prostu nie wyszły, jemu być może się udadzą. On właśnie mówił, że podatków nie powinno się obniżać, lecz właśnie nawet trochę podwyższyć, że nie powinno się tak wiele dotować społeczeństwa, lecz wręcz przeciwnie, stawiać na to, że społeczeństwo samo się dźwignie, więc wygląda na to, że w tym momencie mamy taki troszeczkę bardziej laissez-faireism niż samą pomoc społeczną, więc wygląda na to, że to jest kompletnie inna filozofia. Czy faktycznie Rishi Sunak będzie nadal promował właśnie to, żeby ludzie sami się wyciągnęli z biedy, czy też właśnie podobnie jak Liz Truss, spróbuje jednak ruszyć troszeczkę finanse rządowe?
I tu postawiliście kropkę. Jak słyszę, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo i życzymy spokojnego tygodnia, bo tutaj na Wyspach na pewno spokojnie nie będzie. O wszystkim będziemy informowali i na antenie Radia Wnet, i w portalu wnet.fm.
Tak, a jeszcze za kilka godzin sam parlament będzie wybierał, kto zostanie ich kandydatem. Mamy teraz dwoje kandydatów, więc właściwie możemy sobie powiedzieć, że do końca tygodnia powinniśmy już znać nowego premiera.
Dziękujemy bardzo.
Czekamy na informacje z Wysp i za Smolarek, Alek Sławiński.